Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wszystkich Państwa serdecznie wita tutaj w studio przy konsolecie ojciec Marcin i zapraszam wszystkich serdecznie na naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja, podczas której rozważamy czytania liturgii najbliższej niedzieli, a jest to 27. niedziela zwykła. Dzisiaj tym, który będzie odkrywał to słowo przed nami, będzie nam przybliżał to słowo, jest ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz moderator dzieła biblijnego diecezji gliwickiej. Szczęść Boże, księże Wacławie.
Słuchaczom. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
My teraz prośmy Ducha Świętego o to, aby nas umocnił, aby otworzył przed nami to wszystko, co jest jeszcze zakryte, aby otworzył to swoje słowo, aby nas otworzył na swoje słowo i prośmy Go podczas tej pieśni. Najbliższą niedzielę, 27. niedzielę zwykłą, będziemy w liturgii Kościoła czytać następujące teksty. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 5, wersety od 1 do 7. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 33 do 43. Natomiast drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersety od 6 do 9. Księże doktorze, prosimy o wprowadzenie nas w czytania niedzielne.
Liturgia Słowa w najbliższą niedzielę w rozbudowany sposób przedstawi prawdę, którą święty Paweł bardzo syntetycznie wyraził słowami: Bóg Ojciec, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować. Trzeba zatem, aby nasza wiara w Boga nie ograniczała się jedynie do pustych słów powtarzanych co niedzielę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, ale była konkretną wiarą w Boga, który jest miłością, który przenika całe nasze życie. Trzeba, abyśmy rzeczywiście powierzyli się całkowicie miłosiernej, miłości Ojca Niebieskiego. Dzięki tej liturgii słowa prześledzimy, jak na przestrzeni historii zbawienia Bóg nieustannie troszczy się o nas i wciąż na nowo daje nam szansę. Najpierw Bóg kształtuje naród wybrany, jak umiłowaną winnicę, a potem posyła, angażując własnego Syna, aby zadość stała się sprawiedliwości. Wreszcie ustami świętego Pawła doprecyzowuje, że nie jest tylko Bogiem, ale i Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. W pośrodku niej zbudował wieżę, także i kać w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną, a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana, ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludy z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto okrzyk grozy.
Człowiek zagłębi się w lekturę księgi Izajasza, to po przeczytaniu pierwszych rozdziałów nagle uświadamia sobie, jak czasami Pan Bóg, mówiąc potocznie, po ludzku, jest bezsilny wobec człowieka i całej społeczności, którą wraz z innymi człowiek tworzy. Bóg cały czas próbuje mu pomagać, korygować jego zachowanie, a człowiek nieustannie buntuje się i nie słucha. Dlatego też sposób mówienia Boga jest dostosowywany do nastrojów i doświadczeń człowieka. Raz zaprasza nas Pan Bóg na salę sądową, aby w ostrych słowach rozliczyć się z człowiekiem. Innym razem używa języka zakochanych. aby zakomunikować swoją miłość. W tych wszystkich formach komunikacji posługuje się prorokiem. Zarówno wyrocznie, jak i przypowieści mają za cel pokazanie, jak na przestrzeni historii Bóg okazuje opiekę swojemu wybranemu narodowi. Raz Bóg wzywa całe stworzenie, aby było świadkiem buntu i zdrady jego ludu. Innym razem po przyjacielsku tłumaczy, że dłużej tak nie można. Izrael, pomimo surowości kar, jakimi Bóg go dotknął, wciąż pogrążał się w niewierności i nie rozpoznawał Boga. W konsekwencji jego kraj był spustoszony. Na początku Izajaszowej księgi natrafiamy na opis Jerozolimy jako szałasu w ogrodzie warzywnym, innym razem na opis założenia winnicy, która pomimo najwspanialszych warunków, zamiast słodkich winogron, cierpkie wydała jagody. Dzisiejsze pierwsze czytanie przy pomocy przypowieści wprowadza nas w łagodny klimat przyjaźni, przyjaźni niezwykłej, przyjaźni pomiędzy narodem i Bogiem. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Zarówno słowo przyjaciel, jak i literacka forma pieśni brzmią w naszych uszach bardzo pozytywnie. Prorok bierze się za śpiewanie miłosnej pieśni, gdyż chodzi przecież o miłość, jaką darzył przyjaciel swoją winnicę. Jakże bardzo osobiście zaangażował się w jej budowę. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl, pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł. W tych słowach dalekim, aczkolwiek czytelnym echem pobrzmiewają podobne słowa zawarte w Księdze Rodzaju. Niestety ten idylliczny obraz zostaje zachwiany. Wkrada się niepokój, bo oto z pozycji słuchaczy muzycznego utworu zostajemy wezwani na świadków. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną, a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Bycie świadkiem, zwłaszcza w procesie sądowym, nie jest rzeczą przyjemną. Jest rzeczą odpowiedzialną. Często świadectwo ma się przyczynić do czyjegoś ukarania. A to smutna i bolesna rzeczywistość. Przyjacielem jest sam Bóg, który tak bardzo osobiście zaangażował się w uformowanie narodu wybranego, jego umiłowanej winnicy, że miał prawo oczekiwać reakcji wzajemności. Niestety doczekał się czegoś całkowicie odwrotnego. Nie trudno przebić się przez symbole tej alegorii i zrozumieć przesłanie, jakie płynie z dzisiejszego pierwszego czytania. Tekst proroka to pieśń odwołująca się do miłości, do serca, jakie dobry Bóg posiada względem Izraela. By zrozumieć tę pieśń, by zrozumieć całe pierwsze czytanie, nie trzeba wnikać wyszukanych analiz, nie trzeba logicznego dociekania do prawdy. Mamy do czynienia z odwołaniem się do ludzkiego doświadczenia i podstawowej prawdy zawartej w przysłowiu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Izrael nie tylko nie wykazał żadnej wrażliwości uznającej dobroć i wspaniałomyślność Boga, ale wręcz przeciwnie. Okazał mu swoją niewdzięczność. cierpkie, wydając jagody. Lepiej, żeby ich wcale nie było. Gdyż te cierpkie owoce symbolizują przelanie krwi i niesprawiedliwość. Jest czymś innym bierność, a jest czymś innym świadome czynienie zła. Momentem kulminacyjnym tej starotestamentalnej zapowiedzi jest przypowieść Jezusa, jaką usłyszymy w niedzielnej Ewangelii.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludów: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Co od razu da się zauważyć jako element wspólny obydwu przypowieści, to znaczy tej z Księgi Izajasza, którą już przybliżyliśmy, i tej, którą teraz usłyszeliśmy w zapisie Mateuszowej Ewangelii, tym elementem wspólnym jest wielka troskliwość właściciela winnicy. Także i w tym ewangelicznym opisie mamy winnicę wyposażoną w pewnym sensie ponad stan, gdyż nie wszystkie winnice posiadały tłocznie oraz wieże. Jasne, że nie wszystko da się od razu alegorycznie interpretować, ale ten szczegół, pozornie obojętny, jest ważny, by wskazać właśnie na tą pieczołowitość, jaką darzy właściciel swoją winnicę. Na dodatek, właściciel tejże winnicy obdarzył całkowitym zaufaniem dzierżawców, pod których opiekę oddał winnicę. A zatem zaufanie, troska i uszanowanie wolności drugiego, który został obdarowany. To cechy, którymi można by scharakteryzować postawę właściciela winnicy. Taka postawa, niemalże spontanicznie, rodzi również skojarzenie z postawą wzajemności. Obdarowany chce bowiem odpowiedzieć, niemalże natychmiast, w całej wolności, z całej jego serca, na otrzymany dar. A taka wzajemność rodzi komunię. Jest podstawą jedności. Kiedy czytamy ewangeliczny tekst, rodzi się oburzenie i pytanie, dlaczego tak się nie stało? Dlaczego i tym razem niesprawiedliwość i niewdzięczność zwyciężyły? Ale to zwycięstwo jest tylko pozorne. Rolnicy zachowali się tak, jakby winnica była ich wyłączną własnością. Egoizm i zawłaszczenie cudzego mienia stały się podstawą do wydania na nich wyroku. Nim jednak do tego wyroku dochodzi, właściciel winnicy daje dzierżawcom szansę. Szansę na opamiętanie się, szansę na refleksję, na zrehabilitowanie się. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. Istnieje starożytna biografia 23 proroków, spośród których 6 spotkała dramatyczna śmierć. Tak dla przykładu można wymienić, cytując ten starożytny dokument, Amosa, proroka Amosa, zabitego przez syna kapłana Amazjasza. Można wymienić Michaasza, zrzuconego ze skały przez syna króla Jorama za to, że prorok ośmielił się jego ojcu wypomnieć złe czyny. W dokumencie czytamy o Jeremiaszu ukamienowanym w Egipcie, dlatego że rozdrażniał lud. Czy wreszcie czytamy o tragicznej śmierci proroka Izajasza, po którego księgę Kościół sięgnął w dzisiejszą niedzielę. Izajasz rozcięty piłą na dwoje. Kiedy czytałem ten przedziwny przewodnik do grobów proroków, pomyślałem o całej rzeszy kaznodziejów ukamienowanych słowem za to, że głosili niewygodne dla ludu Bożego nauki. I mam tu na myśli zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość. Myślałem o rekolekcjonistach, spowiednikach, katechetach, matkach, ojcach, dziadkach, całej tej rzeszy współczesnych męczenników, którym knebluje się usta tylko z tego powodu, że rozbudzają sumienia tych, którzy woleliby, aby to sumienie milczało. Można by rozszerzyć całą tę posługę rozbudzania sumień, także o wszystkich redaktorów, o wszystkich, którzy przemawiają w katolickich mediach. Gorzka prawda Jezusa, którą odnotował ewangelista Mateusz, jest wciąż aktualna. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Musimy ponadto zauważyć przedziwną spiralę emocji, która nakręca zarówno właściciela winnicy, jak i samych dzierżawców. Spirala emocji. Rolnicy są coraz bardziej radykalni w swojej przewrotności. Właściciel coraz bardziej okazuje swoją cierpliwość i tkliwość. Trudno jest zrozumieć zachowanie rolników, ale po ludzku trudno jest też zrozumieć postępowanie właściciela winnicy, który jawnie zostaje wykorzystany. Ci pierwsi są coraz bardziej zachłanni, ten drugi coraz bardziej ufny. Wydaje się, że cała scena może zostać zilustrowana słowami świętego Pawła z listu do Rzymian z 5 rozdziału. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ceną przetargową stała się misja syna. Właściciel winnicy i dzierżawcy podejmują ogromne ryzyko wobec tej misji, kierując się przeciwstawną motywacją. Święty Marek, opisując tę samą przypowieść, wyrazi się o synu właściciela winnicy w sposób, który wielu łapie za serce. Dokonuje pewnego doprecyzowania. Mateusz pisze, tak jak słyszeliśmy, w końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Ewangelista Marek pisze, miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił, uszanują mojego syna. To markowe doprecyzowanie o jeszcze jednym, ukochanym. Przedstawia właściciela winnicy, który staje na krawędzi ubóstwa. Pozostał mu tylko ten ukochany syn. Wyczerpał wszelkie możliwości. Poświęcił wszystkie swoje zasoby. Staje na krawędzi bankructwa. To ostatnia stawka, którą może zaoferować w tej tragicznej grze. Kiedy wyjdziemy poza sferę symbolicznego języka przypowieści i skonfrontujemy nasze życie z postawą Boga, to łatwo odkryjemy, że nasze postępowanie i zachowanie się Boga są paralelne, aczkolwiek odwrotnie ukierunkowane. Miłość i nienawiść to ta sama siła. Tyle tylko, że o przeciwstawnych wektorach oddziaływania. Bóg spotyka nas, idąc w przeciwnym kierunku. Wychodzi nam naprzeciw z całkowitym darem samego siebie. Ryzykując wszystko, podarowując wszystko, podarowując swoje wyniszczenie. Przykład tego mamy w Eucharystii. Bóg, idąc nam naprzeciw, staje przed nami. Niejako zastawia nam drogę. Musimy na Niego spojrzeć albo możemy go ominąć. A jeśli się zatrzymamy, to istnieje szansa, że spojrzymy mu w oczy. Dopóki wszystko dzieje się na płaszczyźnie symboli i przykładów, wydaje się, że nas nie dotyka. Ale kiedy zdarzy się, że odkryjemy fakt obecności Boga, który stoi naprzeciw i czeka, abyśmy podnieśli głowę i patrząc mu w oczy dali odpowiedź, to jak się zachowamy? Czy tak jak dzierżawcy z tej wypieszczonej, umiłowanej winnicy?
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami.
Odpowiedź, jak się zachować, na pewno daje nam ewangelista w przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy młodszy syn z przypowieści przychodzi i mówi: ojcze, zgrzeszyłem. Ale również z podaniem właściwej podpowiedzi spieszy święty Paweł we fragmencie listu, który właśnie co dopiero odczytaliśmy. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Święty Paweł, chociaż innym językiem, ale także wskazuje na wielką prawdę objawioną przez Jezusa, że Bóg jest miłością miłosierną. Bóg kocha nas konkretnie i delikatnie, odpowiedzialnie i z wyczuciem, tak jak Ojciec. Bóg troszczy się o każdego z nas w naszych małych i wielkich sprawach. Jeśli pozwolił na to, aby Jezus, doświadczając śmierci, i to w tak okrutny sposób, przeniósł nas ze śmierci do życia, to chce dla nas tylko i wyłącznie naszego dobra. Może nie przemawiać do nas zakamuflowany język przypowieści, ale powinien przemówić do nas język faktów, za którymi kryje się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Język faktów, na które święty Paweł wskazuje w końcówce przeczytanego dziś fragmentu swojego listu. Jeśli Bóg jest nie tylko tym, który sadzi winnicę i się o nią troszczy, ale jest Ojcem, to jedyną słuszną postawą, jaką powinniśmy przyjąć, jest postawa dziecka. Dziecko zaś cechuje się prostotą i zaufaniem. Jest ono przekonane, że Ojciec myśli o wszystkim i nie pozwoli, aby mu czegoś brakowało. I dlatego nie musi drapieżnie walczyć o swoje, bo ma Ojca. Myli się jednak ten, kto interpretuje słowa świętego Pawła jako zachętę do bierności i braku zaangażowania, do nic nie robienia. Już od samego początku nauczani w pierwszym liście pisanym do Tesaloniczan ludzie ze wspólnoty słyszeli gorzkie upomnienie. Zachęcam was, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:11. Trzeba zatem, aby nasza wiara w Boga, Ojca Stworzyciela, nie ograniczała się jedynie do pustych słów powtarzanych co niedzielę: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ale by była konkretną wiarą w Boga, który jest miłością, który przenika całe nasze życie, który zna to życie, który czeka na owoce tego życia. Trzeba, abyśmy rzeczywiście powierzyli się całkowicie miłosiernej miłości Boga, a On uszanuje naszą wolność. Mogą się pojawić w naszym życiu momenty, w których nasza wiara jest wystawiona na wielką próbę i wszystko wydaje się absurdem. Momenty cierpienia, momenty niezrozumienia, wręcz odrzucenia. Także wtedy powinniśmy umieć dostrzec miłość Boga, wierzyć, że Bóg potrafi wydobyć z tych prób, z tego cierpienia, z tego doświadczenia nieskończone dobro, którego w danym momencie nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Postępując w ten sposób, zdamy sobie sprawę, że nigdy nie jesteśmy sami, że obok jest Ojciec, który pragnie tylko i wyłącznie naszego dobra. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
audycji Szukając Słowa Bożego. Nadchodzi teraz czas, aby zaprosić Państwa do dzielenia się tym, co odkryli, co przeżyli podczas tego właśnie czytania Słowa Bożego poprzez jego komentowanie, przez księdza doktora Wacława Borka. Zapraszamy wszystkich Państwa do dzielenia się tym słowem, swoimi przemyśleniami. Numery telefonów 56 655 23 55, 56 655 23 56 lub z zagranicy, z Europy 48 56 655 23 33 bądź spoza Europy 11 48 56 655 23 66. Słuchacza, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Akurat jestem w drodze i słucham audycji Paweł z Mazowsza, Sikonia. Jakoś te słowa świętego Pawła dotknęły mnie dzisiaj do takiej refleksji, że człowiek tak naprawdę w całym swoim zachowaniu jest poddany woli Bożej, czy tego chce, czy nie. Tylko jakby dopełniając to wolę Bożą w nas, możemy się nie poddać zupełnie i naśladować Jezusa Chrystusa w słowach Ewangelii, w całym życiu. I ten taki nasz aktywizm, taka chęć bycia pożytecznym, pragmatycznym, czasami właśnie przeszkadza nam zobaczyć Boga. I dzisiaj właśnie do mnie takie słowa trafiły, te rozważania, że trzeba bardziej, jeszcze bardziej starać się zaufać Bogu w tym, co robię codziennie. Doświadczenie słabości, to już szczególne właśnie, bezsilności czasami, wobec ogromu zła, które również tkwi we mnie. Dziękuję za tę refleksję, za ten program, dla Państwa audycji.
Dziękujemy. Dziękuję Panie Pawle za tą uwagę. Ja może jedynie bym tylko doprecyzował tę myśl, tak jak ją zrozumiałem, że owszem, jesteśmy posłuszni, jesteśmy poddani woli Bożej, aczkolwiek właśnie to zło, które jest w nas, czy to zło, które nas otacza, stara się nam przeszkadzać, zagłuszyć to nasze poddanie. Dlatego o tym mówię, żeby nie wybrzmiało to tak, że mamy tutaj jakieś tam echa predestynacji, że jesteśmy z góry przeznaczeni, że tak, a nie inaczej będzie się w naszym życiu działo. Potem, kiedy Pan już rozwinął tą myśl, już się uspokoiłem, już to słowa o tym przeznaczeniu, o tej predestynacji przestały brzmieć w moich uszach, ale chcę jakoś to wypowiedzieć głośno, zaakcentować. Zaufać Panu Bogu w sytuacjach trudnych, wtedy, kiedy zło próbuje w nas wygrać. Bardzo cenne spostrzeżenie, bardzo ważne spostrzeżenie. Bardzo dziękuję za to słowa.
A my mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowo-Mazowieckiego. no bardzo, bardzo przejmujące słowa na dzisiejszy wieczór i na niedzielę, która przed nami. Nie ma nic smutniejszego niż odrzucona lub nie do końca spełniona miłość. Miłość chce się dawać, chce być przyjmowana, a serce Boga zawsze kocha pierwsze, na wyrost, za siebie i za nas, i robi wszystko, by nasza miłość mogła zostać spełniona. Nam czasem pewno wydaje się, że tej miłości nigdy nie zabraknie. Będzie zawsze dla nas i wtedy chyba przestajemy się starać, być uważni. Ktoś lub coś powoli, najczęściej pod pozorem dobra, zaczyna zabierać nam to, co mamy najcenniejsze, a więc czas i uwagę, miejsce w sercu i w myślach, które było tylko dla Boga obiecane. Jesteśmy winnicą, którą Bóg chce się cieszyć i słodko smakować obecność z nami, a my dajemy często cierpki smak nieuwagi, nieczułości, niesłuchania słowa, pośpiechu, nieufności, nieszczerości, nieszukania Go. Nie chciałabym nigdy być akurat tą osobą, która przynosi cierpkie owoce. Kiedyś napisałam takie słowa modlitwy, oby się spełniła. Chcę być tą radością, chcę cieszyć Twoje oczy tym, co robię, uszy tym, co mówię, serce tym, jak żyję, brać Twoją miłość i dawać innym sercom, które jeszcze nie są Twoje, niczyje. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać Pani Barbaro i za te słowa modlitwy i za te podzielenie się. Miłość, która cierpi, kiedy jest odrzucona. Nieskończona miłość Boga, jakże bardzo musi cierpieć, kiedy nie jest przyjmowana.
A mamy kolejnego słuchacza. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarek z tej strony. Ja tak akurat też jadę samochodem i taka myśl mi się nasunęła, że na początku to, co było mówione, nie rozumiałem tego wcale. Słuchałem tak, zrobiłem sobie głośniej radio, nie wiedziałem, o co chodzi. I później Duch Święty natchnął mnie, że tak jest właśnie z miłosierdziem Bożym, że bez względu na to, jakie mamy grzechy, mamy straszne, ciężkie grzechy, Pan Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy. Mimo, że my walczymy, mimo, że upadamy, to powinniśmy brać przykład właśnie z Pana Jezusa. Zginął za nas, został zabity i żebyśmy po prostu nigdy nie zwątpili w Jego miłosierdzie, nigdy nie bali się iść do przodu. Zawsze, mimo, że upadniemy dzisiaj, ja też jestem człowiekiem, też grzeszę, ale ja mam takie sytuacje, kiedy potrafię być policzkowany, że dzisiaj jest dobrze, dzisiaj jestem na przykład w kościele, przystępuję do Komunii Świętej, jutro grzeszę na przykład. I nieraz mam taką myśl po prostu, że jaki to jest sens tego wszystkiego. Ale kiedy przychodzi nam Duch Święty, który mówi, nie martw się, jest Pan Jezus, módl się cały czas, Jemu zaufaj, Jemu powiesz to wszystko, choć jest strasznie, jest ciężko, a w dzisiejszych czasach to, co widać, to naprawdę no, to jest coś strasznego. I tylko właśnie miłosierdzie Boże do Pana Jezusa, do Boga, do Najświętszej Matki i Przynajświętszej modlić się, modlić się jeszcze raz. Ja uważam, że w tym momencie każdy grzech, co by to nie było, że będzie czarny, szkarlatny, modląc się i zaufając Panu Bogu doszczętnie do końca, bez względu na to, czy będę upadał, czy będę żył z nałogami, czy będę żył z różnymi tam problemami, po prostu cały czas wierzyć, jeszcze raz wierzyć, modlić się i zaufać Panu Bogu do końca. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, Bóg zapłaci Pani Jerku za to słowa, ponieważ we wszystkich tych telefonach i Pana Pawła, Pani Barbary i teraz Pana Jerka pobrzmiewa zagadnienie grzechu i Bożego miłosierdzia, to niemalże spontanicznie nasuwają się słowa dotyczące tajemnicy cudu przebaczenia, jaki dokonuje się w spowiedzi. My mamy ten przeogromny dar, ten skarb w naszej religii, jakim jest tajemnica przebaczenia za każdym razem, kiedy żałujemy, kiedy okazujemy skruchę, i stajemy przed Ojcem w tajemnicy spowiedzi i mówimy: Ojcze, zgrzeszyłem. Za każdym razem powtarza się to, co Jezus powiedział Piotrowi nie 7 razy, ale 77, czyli zawsze powinniśmy przebaczyć i sami tego doświadczamy, kiedy Bóg nam przebacza. I warto z tego przeogromnego daru jak najczęściej korzystać.
My mamy kolejnego słuchacza w audycji Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Otóż te refleksje na bieżąco, na tą niedzielę, która przyjdzie, budzą we mnie takie przekonanie, że ja też jestem dzierżawcą w winnicy Pana i w Królestwie Bożym. Ale nie zawsze takie przekonanie miałam, w ogóle nawet o tym bardzo dużo nie wiedziałam. To jest właśnie tak, jak przychodzi taki okres w życiu człowieka, takie prawdziwe nawrócenie, mimo że wcześniej chodziłam do kościoła, że wierzyłam w Boga. Jeżeli poznaje się tę prawdę i tę prawdę jedyną, tę prawdę najwyższą o tym, kim jest Bóg, kim jestem ja, kim jest ta rzeczywistość, która mnie otacza i inni ludzie. Ja tej prawdy właśnie, tę prawdę odnalazłam poprzez Pismo Święte, poprzez Słowo Boga, bo Słowo Boga jest Bogiem. I poprzez właśnie to Słowo Boga, które na początku absolutnie było bardzo dla mnie trudne, nie rozumiałam go, ale przy właśnie wgłębianiu się, też przy dużej bardzo takiej pracy, pragnieniu poznawania tego Słowa, rozkochaniu się w nim, Duch Święty sprawia to, że to słowo się rozumie, bo to nie tylko polega na tym moja wiara, że ja mam słuchać, ale prawda go wypełniać. A to słowo, tragedia całej historii zbawienia była w tym, że właśnie tego słowa się nie wypełniało. Bóg dawał wszystkie instrumenty, jako właśnie ten przyjaciel winnicy, dał prawo, ale prawo było tylko suchą literą tego prawa, natomiast serce było zamknięte i to prawo wypełnił właśnie dopiero Chrystus, czyli właśnie jedyny Syn, którego Bóg nam zesłał. On go wypełnił i go dopełnił poprzez kazanie na górze. To jest coś fantastycznego. Tak sądziłam zawsze, że jestem porządnym człowiekiem, a dopiero to kazanie na górze uzmysłowiło mi, jakie straszne grzechy popełniałam, właśnie sądząc, że jestem zupełnie w porządku. I dlatego też właśnie wiem, że jestem dzierżawcą nawet swojego życia. To nie jestem ja właścicielem tego życia, bo to życie mi dał Bóg. To On mnie powołał jako to ukochane dziecko. I ja jako właśnie ten dar dziecięctwa Bożego, ukochanego dziecka, ja mam odpłacić Bogu, prawda? Właśnie tym takim pełnym zaufaniem. To jest łatwo mówić, to jest piękne słów się używa, ale to chodzi o to, żeby tymi słowami żyć, żeby te słowa wypełniać. I na pewno jest bardzo ciężko, bo tak ja też miałam w życiu wiele cierpień, wiele bólu i w dalszym ciągu mam. Ale to jest właśnie też to, że jeżeli ja wiem, że Bóg mnie tak kocha, bo tego doświadczyłam, bo tego się nie zrozumie, jeżeli się nie doświadczy miłości Boga i jeżeli się nie doświadczy też miłosierdzia Boga, czyli tego przebaczenia właśnie, to nie można też właśnie o tym ani mówić, ani się tym dzielić. I dlatego to jest wielki mój dług wdzięczności dla Boga. I też właśnie Jezus Chrystus tutaj o tym kamieniu mówi, to tak mi się zaraz nasuwają słowa, że często właśnie tak się łapię na tym, że Jezus mówi, no narzekam na to, na tamto, a przecież mi się pyta, czy coś jeszcze mógłbym więcej dla Ciebie uczynić, jak uczyniłem. To tyle, chciałam się tym podzielić i dziękuję bardzo za audycję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłaci Pani Elżbieto za to świadectwo doświadczonej miłości miłosiernej. Bóg zapłaci.
Radio Maryja, Szukając Słowa Bożego. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kłoni siebie Słowa z Centralnej Polski. Ja chciałam nawiązać do tych słów, w których właśnie jest mowa o tym, że gospodarz miał nadzieję, to znaczy miał nadzieję, że syna uszanują, że syna nie zabiją. I wydaje mi się, że to była ta niesamowita próba postawiona, to znaczy, że dał się tak bardzo Bóg wypróbować, że my się buntujemy, kiedy jesteśmy stawiani pod pręgierzem próby, kiedy człowieka dotyka nieszczęście i wierzący bardzo często zdarza mu się, że reaguje właśnie poczuciem, że jest odrzucony, że Bóg jest daleko, że się nim nie interesuje. Ja jakoś tak w nieszczęściu dość często tak reaguję. Natomiast Bóg pierwszy był jak gdyby tutaj wypróbowany i dał świadectwo tak ogromne, prawda? Bóg nie chciał uwierzyć wręcz, że można było nie wierzyć Jego miłości, że podejrzliwie zostali potraktowani ci pierwsi, ci, którzy zostali wysłani do winnicy przed synem. I stwierdził, że no co jeszcze mogę ci dać, winnico moja ukochana, żebyś była pewna, żebyś była jednoznacznie przekonana, że ja cię naprawdę kocham i kochałem i nigdy nie przestanę. I Bóg pierwszy był, że tak powiem, tutaj pozwolił siebie tak jakby wypróbować i równocześnie no, postawił tak jednoznacznie, że oddał wszystko, co miał, ukochał aż do końca. Stąd właśnie zawsze nam się wydaje, że to my jesteśmy przez Boga próbowani, a tak naprawdę to On sam siebie dla nas pozwolił tak właśnie no, wypróbować, czyli do końca nam przedstawić, że nigdy nie zawodzi, że zawsze jest największą miłością i że zawsze jest z nami. No, przepraszam, chciałabym jeszcze parę słów, ale już jakoś tak się rozpowiedziałam. Przepraszam, z Bogiem, niech będzie pochwalony.
Bóg zapłać. To sklejenie się, jeśli wolno mi się tak wyrazić, znowu jest świadectwem zapewne doświadczonej miłości, miłości miłosiernej. Za tymi słowami kryje się przeogromne życie. Każdy z nas, kto tutaj na antenie dzisiaj zabierał głos, nie potrafi tak naprawdę oddać tego, co się dzieje w sercu, w tej jego komunii z Bogiem, sercu, które nieustannie tęskni za Bogiem, zatapia się w Bogu, znowu traci tą komunię, znowu ją odnajduje. Każde słowa są niewłaściwe, każde słowa są za małe, bo dotykamy czegoś bardzo, bardzo wielkiego. Śmierci ukochanego syna i nieskończonej miłości Boga.
A my mamy kolejnego słuchacza. Szczęść Boże, witamy na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, Piotr Dobrowolski z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się podzielić takim świadectwem, którego doświadczyłem osobiście, a mianowicie parę lat temu moja mama, ukochana jedyna mama na świecie, bardzo ciężko była chora. Po raz drugi miała poważne problemy z sercem. Wcześniej, kilka lat temu, miała operację na serce, tak zwane bypassy, które okazały się źle zrobione i po paru latach od pierwszej operacji trafiła do szpitala i w szpitalu powiedziano, no, że generalnie umrze, że nie ma dla niej ratunku. Ja szukałem, gdzie tylko byłem w stanie, najlepszych lekarzy w Polsce. Trafiłem również do osławionego doktora, który podobno brał łapówki, ode mnie nie chciał nic. Powiedział jedynie, że po prostu przypadek jest beznadziejny i się nic nie da zrobić. I jakimś cudem trafiliśmy do Zabrza i w drodze do Zabrza wstąpiłem na Jasną Kulę. Moja mama została w samochodzie, bo nie była w stanie iść. Złożyłem prośbę do Matki Bożej, aby uratowała moją mamę. Dojechaliśmy do Zabrza. mama została w szpitalu. Tam również powiedziano, że sytuacja jest praktycznie beznadziejna, ale spróbują, to będą w stanie, aby mamę uratować. Operacja się udała, mama przeżyła, minęło już kilka lat, mama żyje nadal. A ja wiem, że to wszystko zawdzięczam Panu Bogu. I mocno wierzę w siłę Przenajświętszej Matki Bożej. Za to z całego serca Panu Bogu dziękuję. I pozdrawiam moją mamę, jeśli mnie słucha. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za to świadectwo siły modlitwy, siły zaufania, powierzania się Bogu poprzez wstawiennictwo także Matki Najświętszej. Bóg zapłać, Panie Piotrze. Panie Piotr, tak, proszę.
My mamy kolejnego słuchacza. Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria Niepokalana. Krzysztof, południowej Polski. Halo?
Tak, słyszymy. Jest tak. Pan na antenie.
Ostatnie zdanie w pozytywnej części Ewangelii mówi: Boże, Królestwo Boże będzie dane narodowi, które wyda jego owoce. Jakie owoce? Mamy odpowiedź właśnie w lekcjach. Ostatnie zdanie proroka Izajasza. Sprawiedliwość, prawowierność. I potem u świętego Pawła. Miejcie na myśli to, co prawdziwe, godne, czyste, miłe, zasługuje na uznanie, cnoty i czyny chwalebne. Tak więc każdy indywidualnie z nas się o to musi starać, ale myślę, że i społecznie, i że właśnie przy najbliższych wyborach powinniśmy takich właśnie wybierać, którzy te cechy, te cnoty mają, żebyśmy potem jako naród właśnie mogli wydać dobre owoce. Dzięki, z Bogiem, z Marią.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, Panie Krzysztofie. Tak, oczywiście, to nie jest tylko problem relacji pojedynczego człowieka z Bogiem, ale to jest problem całej wspólnoty. Wspólnoty również rozumianej jako naród, czyli nie tylko tej rodziny parafialnej, ale właśnie rodziny, która wyraża się odpowiedzialnością za życie całych społeczeństw. I oczywiście bardzo trafnie i słusznie Pan zauważył te owoce wymienione właśnie w czytaniach na najbliższą niedzielę. Możemy sobie tylko życzyć, żeby potrafimy wyciągnąć wnioski ze Słowa Bożego i na nim, a nie na czym innym, zbudować nasze decyzje.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Przypomnę, prowadzi ją ksiądz dr Wacław Borek. I księże, prosimy o te kilka słów podsumowania, refleksji, modlitwy.
Chrzest Święty wszczepia nas, tę pojedynczą roślinkę, w wielką winnicę Pana Boga. Jesteśmy sadzonką pochodzącą ze szlachetnego szczepu. Pan Bóg oczekuje od nas, od całej swojej winnicy, owoców pięknych, dojrzałych, które cieszą, które radują. Bo Bóg kocha każdego z nas. Niezależnie od tego, jacy jesteśmy, miłością doskonałą i nieskończoną. Jak powiedziałem na początku dzisiejszej audycji, Bóg Ojciec, który nawet własnego Syna nie oszczędził, stając się wielkim bankrutem, ale wydał Go za nas wszystkich, tak bardzo ryzykując z miłości do nas, jakże miałby wraz z Nim, z Jezusem, wszystkiego nam nie darować? I doświadczamy tego w spowiedzi świętej. Panie Boże, Ty, który w swoim niepokalanym ręku mieścisz cały świat, który okazujesz nam wszystkim swoją cierpliwość, szanujesz naszą wolność i smucisz się z powodu naszych grzechów. Pamiętaj o swoim współczuciu i litości. Okaż nam swoją dobroć, bo Ty w naszych sercach przez Ducha Świętego rozlałeś zdolność do kochania. Rozlałeś swoją miłość. Dlatego poprzez swoją łaskę pozwól nam w tym kończącym się dniu ustrzec się przed licznymi zakusami złego. Mocą swego Najświętszego Ducha zachowaj nasze życie przed Jego pokusami. Ojcze, spraw, abyśmy nie ulegli pokusom. Przez miłosierdzie i dobroć Twojego jedynego Syna, przez którego jesteś błogosławiony wraz z Twoim dobrym i ożywiającym duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dziękujemy księże Wacławie za ten nasz program Szukając Słowa Bożego. Ja przypomnę wszystkim Państwu, że dzielił się refleksją i egzegezą na temat niedzielnych czytań ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz moderator dzieła biblijnego diecezji gliwickiej. Bardzo dziękujemy.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.